Niemal wszędzie rozlane mleko, fatalne warunki drogowe. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. Iran już teraz stanowi zagrożenie dla Europy. Mówił podczas poniedziałkowej prezentacji zestrzelonego rosyjsko-irańskiego drona Radosław Sikorski w Nowym Jorku. Później w faktach powiemy o diecie, która najszybciej zmniejsza ryzyko chorób. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, która może ograniczać widoczność do 200 metrów. Alerty obowiązują w 13 województwach. Są to m.in. pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie oraz małopolskie. Dodatkowo w rejonach podgórskich mogą występować marznące opady deszczu, powodujące gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi 80%, a alerty będą obowiązywać do dzisiejszego poranka. Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oskarżył Iran o kłamstwo na temat dostaw broni do Rosji. Podczas prezentacji zestrzelonego drona Shahed-136 w Nowym Jorku zaznaczył, że Iran stanowi zagrożenie dla Europy, wskazując na wrak drona jako dowód na współpracę z Rosją. Polski minister spraw zagranicznych podkreślił również, że Iran nie może unikać odpowiedzialności za eksport broni, która przyczyniła się do śmierci tysięcy osób. Wczoraj minęły 3 lata od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Kiedy armia Putina nacierała na jej miasto, nie wyjechała. Eleganckie ubrania i pracę w urzędzie zamieniła na mundur ochotniczki i sztab dowodzenia obroną Irpienia. Zoriana Mironiszyna, radna tego podkijowskiego miasta zniszczonego przez Rosjan, odpowiedziała naszemu wysłannikowi Mateuszowi Chłystunowi o wydarzeniach sprzed 3 lat.
Kiedy 3 lata po inwazji armii Putina na Irpień umawiamy się na spotkanie, Zoriana sama proponuje rozmowę przy sztabie. Odczuwa w tym miejscu pewien paradoks. Wiążą się z nim straszne wspomnienia, ale jednocześnie uczucia, że to, co się w nim działo, ocaliło część miasta i jego mieszkańców.
Сюди приходили і добровольці, які хотіли захищати Ірпінь.
Przychodzili tu ochotnicy, którzy chcieli bronić Irpienia. Gromadziliśmy tu pomoc humanitarną i wszystko, co było potrzebne, by bronić miasta. Tu zapadały najważniejsze decyzje co do obrony, formowania patroli. To było w zasadzie serce obrony Irpienia.
Patroli, тут в принципі було серце всього захисту Ірпеня.
Dziś moja rozmówczyni prowadzi fundację, w ramach której nadal pomaga żołnierzom walczącym na froncie.
Cała rozmowa z Zorianą Mironiszyną jest na rmf24.pl. Byłam gotowa zginąć za moją ojczyznę, wyznaje w niej młoda kobieta. 4 obiekty znalezione w zeszłym tygodniu w Wielkopolsce, które mogą być częścią amerykańskiej rakiety Falcon 9, nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Nie wykazują właściwości radioaktywnych, podała w komunikacie Polska Agencja Kosmiczna Polsa. Z tym oświadczeniem zapoznał się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
Agencja wciąż określa te obiekty jako potencjalnie mogące pochodzić z obserwowanej nad Polską fragmentacji szczątków rakiety Falcon. Trwa tego oficjalne potwierdzanie. Polsa jest w stałym kontakcie z policją, a także firmą SpaceX, do której należała rakieta. Agencja ostrzega, że jest możliwość natrafienia na kolejne odłamki. Wtedy trzeba powiadomić policję. Kolejne fragmenty mogą się znajdować w pasie o szerokości 100 km, ciągnącym się od zachodniopomorskiego przez Wielkopolskie, Łódzkie po zachodnie Mazowsze. Na razie potwierdzono 4 odnalezione obiekty. W komornikach, na terenie hurtowni sprzętu elektrycznego, w wirach w lesie, w śliwnie, na polu oraz w szamotułach na skraju lasu.
Te fakty wyjdą nam na zdrowie.
Dieta śródziemnomorska najszybciej zmniejsza ryzyko chorób. Taki jest wniosek z zakończonego w czasie weekendu w Berlinie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Na co zwracają szczególną uwagę polscy specjaliści? Sprawdzał to nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Przede wszystkim na to, żeby jeść świeże produkty. To są nie tylko warzywa i owoce, ale też mięso, soki, pieczywo. To, co lubimy. Najważniejsze, żeby było tam jak najmniej barwników i innych dodatków. To podkreśla profesor Grażyna Rydzewska z Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Mówimy, że można jeść prawie wszystko, tylko żeby to było naturalne. Nie zabraniamy niczego pod warunkiem, że to jest świeże i nie zawiera konserwantów. Kawa, herbata bardzo dobrze, natomiast nie sztuczne słodzone napoje.
W tych najnowszych zaleceniach jest też wątek słodyczy. W tym tygodniu tłusty czwartek. Specjaliści uspokajają, że pączki raz na jakiś czas nie zaszkodzą. Najważniejsze dla zdrowia, żeby to nie był stały element naszej diety.
W najnowszych zaleceniach są też zaskakujące informacje dotyczące jedzenia majonezu. O szczegółach piszemy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. O pomocy dla powodzian Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Marcinem Kierwińskim, ministrem do spraw odbudowy po powodzi, politykiem Koalicji Obywatelskiej.
Zacznijmy od pytań od słuchaczy, bo rzeczywiście wielu z nich na pewno się tego lęka. Czy ten plan zabezpieczeń terenów popowodziowych, który jest już gotowy, zakłada wywłaszczenia?
Chcemy, aby był to plan maksymalnie mało inwazyjny, jeżeli chodzi o strukturę zamieszkania. Pewnie nie unikniemy tego, aby w kilku miejscach doprowadzić do tego, aby wykupić tereny, ale raczej jest to plan, który...
Ale to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób?
Wszystko, o wszystkim tym będziemy mówić w środę. Będę prezentował ten plan, także państwo jako dziennikarzom, ale przede wszystkim samorządowcom. Potem ruszamy z dużym programem konsultacji społecznych. Wody Polskie będą
realizować. Czyli będą można zablokować też, jeżeli mieszkańcy uznają, że to nie jest dobry pomysł?
Wie pan, zablokować chyba nie ma takiego... Ja w ogóle nie chcę myśleć w tych kategoriach. No po to przygotowujemy, aby te tereny były odporne na powódź. Natomiast zakładam różnego rodzaju korekty pod wpływem rozmów z samorządowcami czy z mieszkańcami. Wie pan, to naturalne, że taki program musi się, jego realizacja musi odbywać się przy akceptacji społecznej, bo to jest program rozpisany na wiele lat, bo te inwestycje bardzo długo trwają.
To za chwilę o te wiele lat, ale jeszcze pytanie naszej słuchaczki, które tam padło. To znaczy, jeśli ktoś rzeczywiście się strasznie boi, jeśli rzeczywiście są w nim lęki, no, związane z miejscem, w którym mieszka, może a nie będzie przewidziane do wywłaszczenia, może liczyć na pomoc z przesiedleniem.
Panie redaktorze, ale każda sytuacja jest bardzo indywidualna. Ja podchodzę bardzo poważnie do wszelkich lęków mieszkańców tych terenów, bo one...
Ale do pana mieliby się zgłosić, czy do kogoś
nie,
innego?
Nie, wie pan co, no to jest pytanie, czy te tereny rzeczywiście są terenami, które potencjalnie zostaną wykorzystywane na infrastrukturę przeciwpowodziową, albo czy te tereny są w pierwszej linii, czy są tak cały czas tak mocno zagrożone zalaniem. Proszę pamiętać, że każda miejscowość ma swoją specyfikę. Proszę pamiętać też, że skala zniszczeń w Stroniu, w Lądku, w gminie wiejskiej Kłodzko była by znacznie mniejsza, gdyby nie uszkodzenie, gdyby nie awaria,
tak, ale są
zapory.
Też takie miejsca, które w zasadzie za każdym razem, jak jest powódź, to są zalewane.
Dlatego budujemy cały system, który ma zapobiegać temu. System to nie tylko i wyłącznie wywłaszczenie, nie tylko i wyłącznie wały przeciwpowodziowe, ale przede wszystkim zbiorniki retencyjne.
Czyli żeby krótko odpowiedzieć, ktoś się zgłosi i może zostać przesiedlony, nie macie.
Oczywiście, że nie, bo tego typu kwestie muszą być rozpatrywane, jeżeli chodzi o kwestie realnych zagrożeń.
Ale jednostkowo mogą być.
Będą to decyzje Wód Polskich, czy tego typu tereny są zagrożone i będą to decyzje wymagające ewentualnie zaangażowania danego terenu w budowę infrastruktury przeciwpowodziowej.
Kiedy ruszy budowa nowych zabezpieczeń i ile ta budowa będzie trwała? Powiedział pan, że to będą wieloletnie budowy.
Tak, jeżeli chodzi o zbiorniki retencyjne, to będą wieloletnie budowy. Nie jest przypadkiem, że finansowanie na przykład Banku Światowego na tego typu inwestycje to jest finansowanie w skali 80 lat, bo tyle
trwają... Czyli za 80 lat będą gotowe te...
Nie, niektóre będą gotowe, niektóre rzeczy będą gotowe znacznie, znacznie szybciej, to naturalne. Natomiast proszę pamiętać, żeby ten program podzieliliśmy na 3 okresy, ja o tym mówiłem. Pierwsza kwestia to jest uzupełnienie tego, co jest niezbędne do zrobienia jeszcze, czy było niezbędne do zrobienia przed zimą. To cały czas się jeszcze dzieje, bo jeszcze cały czas udrażniane są cieki.
Przed zimą to tak nie udało
nie,
się, bo już jest zima.
Udało się, panie redaktorze, bo ja mówię, proszę pamiętać, że mówimy
zaraz
o perspektywie zakończenia zimy i roztopów. To mówię, to jest na przykład sprzątanie koryt tych rzek, które wylały i to jest cały czas realizowane, dodatkowe pieniądze.
Ale nie ma niebezpieczeństwa, że to wyleje jeszcze raz.
Panie redaktorze, musi pan posadzić tutaj hydrologów, którzy i zadać im to pytanie, w tym sensie, że zawsze...
Ale rozumiem, że pan, panie ministrze, rozmawia z nimi.
Cały czas, na bieżąco, dlatego nie odpowiadam na pytania, bo jestem człowiekiem odpowiedzialnym na pytanie, czy nie ma niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo w tamtych terenach zawsze istnieje, natomiast po tych pracach, które zostały przeprowadzone przez Wody Polskie, one zostały znacząco zredukowane. Ale potem jest ta perspektywa średniookresowa, czyli odtworzenie infrastruktury i zbudowanie tego, co można zbudować bardzo, bardzo szybko, na przykład w miejscu uszkodzonej infrastruktury. I to jest perspektywa roku, półtora, gdzie te inwestycje będą realizowane. Natomiast jeżeli mówimy o docelowym planie zabezpieczenia całej zlegnicy kłodzkiej, to jest perspektywa na pewno kilku lat. Ja myślę, że 5-8 lat.
I ile to będzie kosztować? Wiemy już, potrafimy to wyliczyć?
Jakby po wariancie konsultacji gdy będziemy mieli ostateczną wersję, wtedy przedstawię dokładne szacunki. Tak, ale to są grube miliardy złotych.
Zdążymy przed kolejną powodzią. To jest pewnie to pytanie, które sobie zadają teraz bardzo wielu naszych słuchaczy.
Panie redaktorze, my ten system projektujemy, tak jak radzą hydrolodzy, na wodę 500-letnią, czyli wodę, która teoretycznie zdarza się raz na 500 lat.
Ale wiemy, że ostatnio przyspieszyło zmiany klimatu.
Zdarzyło się 3 razy w ciągu ostatnich 30 lat. Mam nadzieję, że zrobimy wszystko, aby przed kolejną dużą powodzią ten system był jak najbardziej sprawny, jak najbardziej przygotowany. Natomiast, tak jak mówię, no nie uprościmy tego, czy nie skrócimy terminów, które na całym świecie niestety tak się
stosują. To jeszcze pytanie o bon, bo też słyszał pan to pytanie, wielu naszych słuchaczy pyta, czy będzie bon turystyczny?
Na razie rozważaliśmy tego typu rozwiązania. One nie są na razie gotowe do wprowadzenia. Zdecydowaliśmy się na bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców i wsparcie z funduszy europejskich, i wsparcie poprzez lokalne agencje zrzeszające przedsiębiorców. To są
czyli
gigantyczne pieniądze, które trafiły. Na tym etapie nie ma żadnych, znaczy nie mogę powiedzieć, że taki bon powstanie, natomiast na bieżąco Ministerstwo Rozwoju analizuje sytuację przedsiębiorców i cały czas dokładamy nowe komponenty, jeżeli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców.
Wszyscy powodzianie otrzymali już pomoc?
Panie redaktorze, wszyscy, którzy się zgłosili, tak.
Już wszyscy, tak. A co z wykorzystaniem roszczeń przez Wody Polskie? Część powodzian jest oburzanych. Słyszał pan na pewno o tym problemie.
Panie redaktorze, no ale wie pan, no ja w wielu kwestiach, jeżeli chodzi o to, co Wody Polskie robiły od swojego powstania do końca rządów PiS-u, jestem bardzo, bardzo krytyczny, bo nie zajmowali się zabezpieczaniem przeciwpowodziowym. Natomiast dziś nie mogę złego słowa powiedzieć o Wodach Polskich, które robią wszystko, aby skutki tej powodzi jak najszybciej zredukować. Więc tutaj jestem w trochę niewdzięcznej sytuacji, no bo Wody Polskie to przedsiębiorstwo państwowe, z którym dziś współpracuję.
No tak, ale pan musi też współpracować z ludźmi.
I wydaje mi się, że robię to każdego dnia. Jestem w kontakcie i z mieszkańcami, i z samorządowcami. Natomiast mówię, ja myślę, że nasz
czeka... Nie ma zastrzeżeń do działań Wód Polskich.
Ale tak jak powiedziałem, mam mnóstwo zastrzeżeń do okresu powodzi.
Ale
ja jestem pełnomocnikiem, czy też ministrem do spraw odbudowy, więc moja współpraca z Wodami Polskimi opiera się, czy też mierzę ją sprawnością realizacji tejże odbudowy i nie mogę nic złego powiedzieć o aktualnej pracy Wód Polskich.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra do spraw odbudowy po powodzi, Marcina Kierwińskiego. Całą rozmowę znajdziecie w internecie. Mamy ją na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.